Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy, dlatego że nagrałam go podczas wizyty w Muzeum Początków Państwa Polskiego, bo tam prowadzał mnie po wystawach dotyczących sztuki, dokładniej słowiańskości w sztuce, pan Dariusz Stryniak i opowiadał mi bardzo ciekawe rzeczy o tych obrazach i grafikach, które można znaleźć w muzeum. Chciałabym, żebyście teraz wysłuchali tego, czego udało mi się dowiedzieć w czasie mojej wizyty w muzeum.
Tu mamy taką małą ekspozycję, którą będziemy zmieniać. Mamy w planach zmieniać co roku, uzupełniać, a właściwie nie tyle uzupełniać, co wymieniać eksponaty. I wszystkie właśnie pod hasłem motywy słowiańskie w sztuce. Na początek prezentujemy drzeworyty z dwóch cykli graficznych Stanisława Jakubowskiego. Jedne powstały w latach 20., drugie w 30. XX wieku. Stanisław Jakubowski był jednym z nielicznych artystów tamtego okresu, który się interesował przeszłością słowiańską, tropił ją, dużo przeczytał na ten temat, ale też prowadził badania terenowe i efektem tych badań terenowych, jego podróży, głównie po terenach Małopolski, Podkarpacia i tego południa dzisiejszej Polski, jest taki cykl prasłowiańskie motywy architektoniczne, który prezentujemy tutaj. Drugi cykl to są bogowie Słowian. To są już...
Ten na drugiej ścianie.
Tak, to jest artystyczna wizja, jak mogli wyglądać ci bogowie, o których Jakubowski przeczytał w różnych mądrych, ówcześnie popularnych książkach na temat bogów. Wzbudza to zainteresowanie, muszę przyznać. Motywy słowiańskie, motywy architektoniczne może nawet nie aż tak bardzo, ale ci bogowie Słowian, bo to jednak jest taki temat...
popularny.
Z jednej strony popularny, a z drugiej strony trochę pomijany tak naprawdę. To jest taki częsty motyw, chwyt retoryczny osób, które się zajmują słowiańszczyzną. Podkreślają to, że dzieci w szkołach uczą się mitologii greckiej, mitologii rzymskiej, egipskiej, a słowiańskiej wcale. Ale jak pani sobie zdaje dokładnie sprawę, tą mitologią to nie jest tak prosto, dlatego że po pierwsze nazwy tych bóstw to nie jest nic pewnego. Po drugie, mamy do czynienia ze słowiańszczyzną wschodnią, południową, zachodnią, gdzie te nazwy tych bóstw są różnie przedstawiane. Nie da się ujednoznacznić po prostu tych wszystkich ani nazw, ani terminów, ani właściwości tych bóstw. Choćby dlatego, że nigdy to nie zostało spisane w jakiejś formie sagi na przykład. Tutaj Skandynawowie są w lepszej sytuacji, bo mają sagi, do których się odwołują jak do kanonów.
Ale ja mam w sumie odwrotne wrażenie teraz właśnie, jeżeli chodzi o tę tematykę, że ona właśnie teraz bardzo mocno jest popularna. Też często słowiańskość sprowadza się właśnie do tych zapomnianych bogów, a zapomina się o tej całej reszcie, którą już tam mogliśmy zobaczyć na tych pozostałych wystawach niżej, czy właśnie o tych architektonicznych rzeczach, czy jakichkolwiek.
Może się to stąd, że jest to bardziej medialne. Na hasło bogowie Słowian człowiek reaguje lepiej niż jak na prasłowiańskie motywy architektoniczne.
No tak.
Gdyby się przyjrzeć tym drzeworytom, to odkryje pani, że tak naprawdę one niewiele się różnią od takiej typowego budownictwa drewnianego, ludowego.
Tak, skanseny i tak dalej.
Tak. Musimy tu wziąć poprawkę, że to powstało w latach 20. W związku z tym nie było całego tego problemu, który powstał po wojnie, nacjonalizacji, że tak powiem, tej kultury ludowej. Mm-hmm. To była jeszcze przestrzeń, gdzie rzeczywiście mogły przetrwać przez dziesiątki lat, ale i stuleci, pewne zwyczaje, na przykład zwyczaje budowlane, ale też i obrzędowe, w takiej samej formie, które były obecne w X wieku i one mogły po prostu trwać. W związku z tym Jakubowski zresztą w komentarzu do tej teki prac graficznych, tu pokazujemy cały zestaw, odwołuje się do tej wiedzy etnografa, ale też takiego amatora, historyka amatora, ale też i jako twórca tych prac sporo przeczytał na ten temat, w związku z tym ta jego wizja jest poparta obserwacjami i przemyśleniami. Mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy tak naprawdę, które mogłyby wzbogacić i słownictwo nawet. Na przykład żalnik. To jest słowiańskie cmentarzysko, miejsce zakopywania urn. ale w każdym razie to samo słowo żalnik.
Jest odwołując, piękne.
No jest właśnie, a mógł równie dobrze funkcjonować współcześnie. W związku z tym, że jest tak naprawdę niewielu artystów, którzy podejmowali ten temat w przeszłości, najczęściej właśnie Jakubowski jest przykładem artysty pokazywany, jak ktoś chce zilustrować tematykę słowiańską, odnosi się do jego pracy.
No widać, pasują bardzo.
Tak, ale tutaj widać też ciekawą rzecz, że ta kultura ludowa, wiejska, kultura południa Polski, pozwoliła na połączenie dwóch rzeczy. I tego porządku kościelnego związanego z chrześcijaństwem i też tej jeszcze prasłowiańskiej czy słowiańskiej przeszłości. Bo proszę zobaczyć, tu na przykład mamy takie typowe kapliczki, tak. które mogłyby być na przykład...
Tu dzisiaj też się spotyka.
Do dzisiaj są te kapliczki, ale te kapliczkach zazwyczaj spotykamy, to są kapliczki maryjne, więc figury świętych, Marię albo Chrystusa. A tu z kolei u Jakubowskiego widzimy pewne motywy kojarzone ze słowiańszczyzną, czyli tutaj mamy akurat popularnie nazywaną swastyką, ale to jest chyba swarzyca, tak się nazywa, ten znak solarny. Są znaki solarne, jest znak trygława. Jest to wizja artystyczna, nie należy o tym zapominać. Niemniej Jakubowski włożył sporo trudu, żeby pokazać piękno tej architektury drewnianej. I te motywy słowiańskie, one są tutaj do znalezienia głównie w ornamentyce tych budowli, które przedstawiają te drzeworyty. No to jest na przykład taki żalnik i kącina Wałęsa, no, czyli bezpośrednie odwołanie do kącina, czyli świątynia Wałęsa i żalnik, czyli cmentarz. Taka kompozycja, której na pewno nie mógł Jakubowski zobaczyć w latach 20. w Małopolsce, więc to jest tylko i wyłącznie jego wizja, wyobrażenie.
Jak mogłoby to wyglądać?
Niemniej jak pani spojrzy, na przykład tutaj ten drzewory 25, to jest wieża strażnicza grodu.
Tak naprawdę. Ale też jest ten jakiś symbol taki słoneczny, magiczny, można powiedzieć.
Trochę to wygląda jak taka typowa architektura drewniana, drewniana z tamtych terenów. To jest nazwisko, które każdy miłośnik sztuki słowiańszczyzny, poszukiwacz motywów słowiańskich w sztuce polskiej, musi znać. Stanisław Jakubowski, on właśnie chociażby przez te dwa cykle, te prasłowiańskie motywy architektoniczne i Bogowie Słowian, które były wydane w dwóch wersjach. My mamy tylko wydanie późniejsze z 1933 roku, było jeszcze o dekadę wcześniejsze, gdzie drzeworyty były dwubarwne, ale z kolei było mniej bóstw pokazanych. To jest jakby taki kanon tych informacji. Wielu współczesnych odtwórców historycznych korzysta z tego, nawet niekoniecznie przyznając się. Kopiując motywy graficzne czy też ornamentalne, które zapożycza właśnie od Jakubowskiego. Jakubowski przedstawił w tej serii drzeworytów 1933 roku serię tych bogów Słowian na 20 tablicach. Na 20 tablicach każda to był osobny drzeworyt z przedstawieniem danego bóstwa oraz komentarzem autora. Komentarzem autora, który jest jakby takim zbiorem informacji z ówcześnie dostępnej literatury. Zarówno z Wignera, ale też z publikacji rosyjskojęzycznych. Mamy tutaj taką mieszankę tych bogów, których można by było zakwalifikować do tej mitologii takiej ogólnej, czyli bogów takich głównych, ale mamy też takie bóstwa lokalne, a być może zupełnie bóstwa, które są tylko i wyłącznie fikcją literacką na przykład i pojawiają się dopiero u Długosza. Więc mamy tutaj tych bogów, co do których mamy prawie 100% pewność, że przynajmniej lokalnie byli czczeni. Na przykład na Rugi, mamy tego Rugiewita, mamy Radgosta, Światowita, Swaróżyca. No to są też jakby tak ta plejada tych najważniejszych bóstw, które pojawiają się na konkretnych terenach Słowiańszczyzny, co do których możemy mieć pewność, że zachowały się jakieś informacje na temat, że naprawdę czczono te bóstwa. Ale są też takie mniej znane postaci typu Prowe, Łada, prawdopodobnie Łada i Marzana, to są wymysły literackie. Łada to chyba dopiero u Długosza, w Kręce Długosza się pojawia. No tutaj dosyć zgrabnie z tego wychodzi Jakubowski z problematyki, dlatego że te drzeworyty, one są urocze same w sobie, one są bardzo dekoracyjne. te postaci wprawdzie noszą w sobie jakąś symbolikę, ale można mieć z nimi kontakt, oglądać te drzeworyty, nie specjalnie wnikając, czy dany motyw stosowany przez Jakubowskiego odnosi się do jakiejś konkretnej symboliki, znaczy źle powiedziałem, w ogóle do jakiejś symboliki, czy coś symbolizuje. Można też skupić się tylko na tym, że one są ładnie graficznie wykonane i te, tak jak mówiłem, że odtwórcy często korzystają z dorobku Jakubowskiego, to mam właśnie na myśli, że pewne wzory mogą przechodzić na chociażby na tatuaże, na jakieś zdobienia drobnych przedmiotów. A co do samych postaci, no, nie zostały w tamtych czasach spisane sagi, legendy. To są wszystko rzeczy, które mniej lub bardziej są polem naszej interpretacji, czy też domysłów. Niemniej jest to tradycja bardzo ciekawa i tak jak pani mówi, ostatnio bardzo popularna. Właśnie to nawiązywanie do mitologii, czy też do bóstw słowiańskich. No, są takie teorie i w zasadzie interpretacje badawcze, że nie można mówić o czymś takim jak mitologia. Nie istniał jeden spójny system wierzeń na terenach słowiańskich. Można mówić o lokalnych kultach konkretnych bóstw. Niemniej pewne postaci pojawiają się w różnych miejscach. Świętowit, Perun, to są takie bóstwa, które pojawiają się i na wschodzie, i na zachodzie Słowiańszczyzny. Veles, władca podziemi.
A ta wystawa, ona tutaj będzie jeszcze przez jakiś czas, tak?
Ta wystawa będzie przynajmniej do maja, bo w maju będzie, przed nocą muzeum, mamy w planach wymianę tych zabytków i będą inne prace graficzne, prawdopodobnie graficzne, związane ze Słowiańszczyzną. Być może obrazów pokażemy trochę.
Czyli warto będzie przyjechać i przed majem, i później.
Tak. Warto też w ogóle odwiedzać nasze muzeum, bo dla tropicieli słowiańszczyzny zawsze coś jest. Na pewno tutaj w tej części to jest najbardziej oczywiste, bo sama ta wystawa się tak nazywa, motywy słowiańskie w sztuce. Ale też w innych częściach naszego muzeum pokazujemy eksponaty związane z tym zagadnieniem. Ta na dole, co widzieliśmy, to jest stała wystawa. Te motywy słowiańskie to jest też właściwie stała, tylko co roku będzie zmieniony zestaw.
Czyli cały czas motywy słowiańskie w sztuce, tylko inny aspekt.
A tu z kolei mamy wystawę obrazów.
To tu mnie nie było ostatnio.
No to może panią też zainteresować. Ta wystawa składająca się z 10 obrazów, ale dużych formatów, więc nie ma się czego wstydzić, a nawet trzeba się nią chwalić. To jest 10 obrazów dotyczących, tak jak tytuł samej wystawy mówi, Piastów malowane dzieje. Czyli wyobrażenia, wszystkie obrazy pochodzą z XIX wieku, aczkolwiek z różnych dekad tego stulecia. Mamy tu przegląd przez całą sztukę XIX wieku polskich malarzy i pokazują one historię, także tą legendarną rodu Piastowskiego, od Piasta do Kazimierza Wielkiego. Więc tutaj jest to wystawa, w której można mówić zarówno o samych przemianach malarstwa historycznego w Polsce w XIX wieku, jak i o pewnych przekonaniach na temat tej przyszłości słowiańskiej, jak i o konkretnych władcach. I zacznijmy od tego legendarnego Piasta, którego mamy na obrazie Tylda Pruszkowskiego. Tutaj mamy obraz postrzyżyny Mieszka, a dokładniej tytuł obrazu jest Mieszko podczas postrzyżyn odzyskuje wzrok. To jest obraz Józefa Peszki z około 1810 roku. Drugi obraz tego samego autora z 1810 roku. Bolesław Chrobry każe wbijać słupy graniczne u zbiegu rzeki Sali i Elby. Czyli to jest Soława i Łaba, czyli to jest jeszcze dalej na zachód niż Berlin, czyli na terenach właśnie tych Słowian połabskich. I to się odwołuje do tej całej problematyki wojen Chrobrego od 1003 roku do 1018. Mamy obraz Bolesław Szczodry, czyli Śmiały, w sporze z biskupem Stanisławem. Jest obraz ukazujący Władysława Hermana, błogosławiącego Bolesława Krzywoustego przed wyprawą wojenną. Obraz też odwołujący się prawdopodobnie, taki trochę w typie matejkowskim, odwołujący się trochę do tego momentu pasowania Krzywoustego na rycerza. Mamy też niepowiązany z wątkiem wielkopolskim, ale bardzo ciekawy historycznie, obraz Śmierć Wandy Aleksandra Lessera. Bardzo cenny i ciekawy obraz, pokazujący tą sztukę z połowy XIX wieku i zainteresowanie artystów To było jedno z pierwszych takich silniej zaakcentowanych momentów zainteresowania przeszłością Polski w takim, typie starożytnym. Właśnie, jeśli pani spojrzy na sposób opozowania tych postaci, stroje, które mają, to wszystko odwołuje się do tego całego dekorum antycznego. Niemniej dotyczy czasów słowiańskich. Tutaj w tym wypadku jest wydobycie zwłok Wandy z Wisły i wiąże się to z legendą o Kraku, o Wandzie, o smoku wawelskim. To jest ta legenda małopolska, podczas gdy cała wystawa, oprócz tego jednego obrazu, pokazuje tak naprawdę tą linię wielkopolską Piastów, od tego legendarnego Piasta przez Mieszka Chrobrego, Śmiałego, księcia Krzywoustego, a kończymy na trzech obrazach dotyczących ostatniego z rodu Piastów, króla Kazimierza Wielkiego. Jeśli chcieć poszukiwać wątków słowiańskich, najfajniejszym, najlepszym obrazem będzie zapewne ten dotyczący zupełnych początków, czyli ofiarowanie korony Piastowi i pierwszy tytuł tego obrazu po prostu Piast Witolda Pruszkowskiego. Malarz stosunkowo uznany i znany. To jest obraz jego z okresu, kiedy podjął naukę u Jana Matejki. Obraz powstawał stosunkowo długo, bo w latach 1872-75, czyli w Europie, musi to sobie pani ustawić w kontekście całej sztuki ówczesnej, w Europie wtedy już działali impresjoniści, to malarstwo już było inne i to te wpływy innego sposobu malowania widać u Pruszkowskiego, chociaż on jest nazywany takim ostatnim romantykiem polskiego malarstwa, ale też symbolistą. Jest cykl jego świetnych obrazów w Muzeum Narodowym w Poznaniu, są jego prace do poematu słowackiego, dominuje tam taki sposób malowania, taki wizyjny. Ten obraz to jest jeden z nielicznych, jak nie jedyny o tematyce, nazwijmy to historycznej, w dodatku powstający w pracowni Jana Matejki. To jest właśnie ciekawa ta historia, bo ten obraz jakby przełamuje się na dwie części. W jednej części przebija się tak jakby wszystko to, co jest później typowe dla Pruszkowskiego, czyli to malowanie wizyjnych postaci, te anioły, ten anioł pojawiający się tutaj w tej centralnej części obrazu, z tym żywiołem matejkowskim. Matejko w tym samym czasie malował bitwę pod Grunwaldem. Być może swojemu uczniowi coś,
zwrócił uwagę,
coś dopowiadał, jak ma wyglądać ta kompozycja historyczna. No sam obraz nie jest taki oczywisty, jakby pani na niego spojrzała. Tu mamy do czynienia z tym momentem, który odwołuje się do kroniki Gala Anonima i też późniejszych do kroniki wielkopolskiej. To jest połączenie kilku motywów. W każdym razie przyjście, nazwijmy to delegacji ludu, do Piasta, Oracza, czy też Kołodzieja później z koroną, i to jest jakby ten moment, kiedy on dowiaduje się, że będzie założycielem rodu i jemu jest przekazana władza. Co tu jest takiego do zobaczenia bez wiedzy? Jakby to jest dla mnie najistotniejsze, jeśli chodzi o odbiorców, na co mogę wskazać uwagę, no bo można do tego naprawdę cały duży artykuł napisać, interpretacji tego obrazu, ale co jest takie najbardziej rzucające się chyba w oczy, jest właśnie ten podział na dwie strefy. Jedna strefa tej sielskości, natury, tutaj mamy przyrodę, tam mamy ule, to jest wejście do zagrody, olbrzymia lipa, którą można uznać za święte drzewo. Niektórzy tak uznają za święte drzewo Słowian. Wiemy dobrze, że sfera wierzeń słowiańskich to nie było tylko i wyłącznie wierzenie w konkretne bóstwa, ale też oddawanie czci cudom natury, czyli jakimś dużym, rozłożystym drzewom, skałom, głazom. To jest właśnie taki ten sygnał malarza, że właśnie on wie, o co chodzi. On pokazuje tę sferę przed jeszcze wkroczeniem, nazwijmy to, wielkiej historii w życie rodu piastowskiego. Pół obrazu jest poświęcone sielskości, naturze. Czemuś, co właśnie jest przez niektórych utożsamiane w ogóle z duchowością słowiańską. Ta potrzeba tej dzikiej, nieoswojonej przyrody, to jest jakby to ten sygnał, gdzie się ta słowiańskość odzywa w nas. Czasami żartuję, jak oprowadzam tutaj. Niemcy nie chodzą, nie zbierają grzybów. Nie chodzą tak po lasach i nie są tacy wrażliwi na to przedeptywanie tych ostępów dzikich.
Coś może w tym
A w nas tkwi taka niemal naturalna potrzeba, żeby to zrobić. Żeby pójść z krajem drogi, żeby pójść gdzieś na skróty, żeby gdzieś zagłębić się w jakiś zagajnik. Nie przeszkadza nam po prostu łąka z dzikim zielem i nazwijmy to w cudzysłowie z chwastami, chociaż wszystkie rośliny są potrzebne. Nie musimy tego równo przecinać. Jakby w naszej naturze nie leży, tak jak nazwijmy to w naturze Anglików czy Szwajcarów, równe przecinanie trawniczków. to w tym obrazie jest. Widzimy tutaj tą bujną, taką dziką, zdziczałą przyrodę. No ale jest też prawa strona obrazu, gdzie ta historia wkracza. Jest cały ten korowód postaci jak z Matejki, bo i mamy jakieś woja i ten tłum z podniesionymi toporami, i chorągiew z orłem piastowskim. Notabene, gdyby tak chronologicznie na ten obraz spojrzeć, to tutaj Piast to byłby rok około 800, a z kolei ta chorągiew z orłem piastowskim, no to pojawiła się dopiero za czasów Przemysła II, czyli tu mielibyśmy...
Spore przesunięcie.
400 lat. No, 4 wieki. No ale proszę zobaczyć, tu leży na przykład taki powalony korzeń. No i jak tak spojrzeć na ten obraz, mamy święte drzewo, lipa, dorodne, żywe, pełne liści i mamy zwalony korzeń, który leży w strefie właśnie tego tumultu ludzkiego i tak dalej. Być może jest w tym obrazie właśnie jakaś interpretacja Pruszkowskiego na temat odpowiedzialności za dzieje, w ogóle dziejów jako takich, że godne przypominania, momenty historyczne z podkreśloną datą, ale także pewien chaos, pewne zniszczenie, pewne działania wojenne, które wkraczają w to sielskie życie osób, które uczestniczą w tych procesach dziejowych. Ten korzeń to może być właśnie korzeń drzewa, które już jest przewrócone. Sam Piast, nie do końca dla mnie to jest jasne, czy on jest powstrzymywany przez postać kobiecą, która stoi za nim. Czy to jest Rzepicha? To prawdopodobnie tak, to jest jego żona, która go albo powstrzymuje, albo prowadzi. Jego spojrzenie też nie wyraża euforii.
Raczej zaskoczenie.
Tak, jest zaskoczony, zdziwiony. Być może jest to spojrzenie, które tak naprawdę jest spojrzeniem zamyślonym, że to, co widzimy po prawej stronie, jest wizją, że dajmy na to on sobie wyobraża, co to tak naprawdę
będzie.
Oznacza obowiązek przejęcia władzy nad jakimś ludem. Bo według legendy było tak, że po obaleniu popiela ta władza została przekazana, zupełnie upraszczając tą całą legendarną historię, po obaleniu jakiegoś księcia, który tam panował popiela, została przekazana właśnie przez lud Piastowi.
Wcześniej tutaj nie byłam w tej akurat sali, a robi wrażenie.
No ciekawostka jest godna podkreślenia, to jest to, że to są wszystko oryginalne obrazy, tu nie ma ani jednej kopii. 9 z tych obrazów to jest trwały depozyt z Muzeum Narodowego w Warszawie. Jeden obraz jest z Muzeum Narodowego w Poznaniu. One są wszystkie własnością tych najbardziej znaczących muzeów w Polsce.
Ale tutaj
one
są na stałe.
No, od dobrych ponad 30 lat są już u nas. Zostały tutaj wypożyczone właśnie, żeby wzbogacić kolekcję archeologiczną o ten wymiar sztuki. Żeby pokazać, jak artyści XIX-wieczni widzieli przeszłość. Tu mamy na przykład jeszcze inny obraz, mniejszy zupełnie, jest też, dotyczy Piasta.
Z aniołami.
Tak, ten z aniołami. Według tych legendarnych przekazów, w ogóle tej legendy dotyczącej Piasta, jest kilka odmian i wersji, które się zmieniały. Albo to byli pielgrzymi, albo to byli aniołowie, którzy przyszli. Oni nie zostali, ci pielgrzymi, wpuszczeni na uroczystość u popiela. Za to zostali przyjęci przez ubogiego Piasta w czasie postrzyży go syna. I tam wtedy się zdarzył cud, nastąpiło pomnożenie jadła i napoju. I ci pielgrzymi, czy też aniołowie zapowiedzieli Piastowi, że jego potomkowie będą rządzić. W skrócie, bardzo upraszczając, jest kilka różnych odmian tej legendy. Na przykład na tym obrazie tu widzimy, że rzecz się dzieje w Kruszwicy. Widzimy dokładnie topografię wyspy Kruszwickiej. Z kolei Pruszkowski pokazuje to w takim mniej oczywistym terenie, czyli odwołuje się do tej tradycji z Gala Anonima, że to się odbywało w Gnieźnie. Ale tu jest ciekawostka z tym obrazem Paulina Gardzielewskiego, to aniołowie u Piasta, bo proszę zobaczyć, w jakich strojach są tak naprawdę ci Piastowie, goście Piasta.
Właśnie też zwróciłam uwagę.
Są w strojach góralskich.
Tak, właśnie korale, to wszystko.
To ewidentnie w strojach góralskich. No i to jest też taki właśnie odprysk tamtych czasów. Ta ufność artystów w to, że w tej kulturze ludowej tamtych terenów, czyli tej góralszczyźnie przechowało się właśnie wszystko to, co stare, co właśnie słowiańskie. Nie należy na to patrzeć zbyt dosłownie, że góralszczyzna równa się słowiańskość, ale trzeba patrzeć na to w ten sposób, że dla artysty sprzed 150 lat pokazanie kogoś w stroju góralskim oznaczało intencjonalnie danie sygnału odbiorcom, że to jest coś bardzo dawnego, że to jest coś związanego z czymś naszym, swojskim, właśnie słowiańskim.
całe zwiedzanie trwało zdecydowanie dłużej niż ten fragment, który wy tutaj możecie usłyszeć, no ale nie będę wam zdradzała przecież wszystkiego, co można zobaczyć w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Szczerze wam polecam, żebyście się tam wybrali. Jeszcze przez jakiś czas do maja można oglądać te grafiki, o których była mowa w pierwszej części naszej rozmowy, grafiki Stanisława Jakubowskiego. Natomiast druga część naszej rozmowy dotyczyła wystawy stałej, więc można ją zobaczyć właściwie w każdym terminie. Przy okazji w ogóle polecam wam wybrać się tam więcej niż raz, bo czuję, że ta nowa wystawa dotycząca motywów słowiańskich w sztuce będzie strasznie, strasznie ciekawa. Mogę wam teraz też zdradzić, że to nie będzie jedyny taki odcinek, w których zabiorę was do jakiegoś miejsca, ponieważ mam zamiar wracać właśnie do takich tematów i polecać wam takie miejsca, muzea, skanseny, osady, w których będzie można zetknąć się ze słowiańskością. Słuchajcie więc uważnie, bo niedługo takie odcinki zaczną się pojawiać. Kto wie, może uda nam się stworzyć nawet jakąś słowiańską mapę Polski, czy coś w ten deseń. Myślę, że byłoby fajnie. Jak uważacie? Dajcie mi znać w komentarzach. I od razu zachęcam was do śledzenia profili społecznościowych i Facebooka, i Instagrama, ale także kanału na YouTubie, ponieważ w niedzielę będę miała dla was prezent. A tymczasem żegnam się z wami, słyszymy się za tydzień, do usłyszenia, cześć! Hey, hey.